Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Trochę nas nie było, przepraszamy. Byliśmy częściej ostatnio, ale zaczęła się praca i w związku z tym tak naprawdę głównie Krzysztof ma bardzo dużo na głowie, mnóstwo na rzeczy głowie. Jako menadżer.
Kurde.
Dużo się dzieje, dlatego teraz będziemy może przez jakiś czas troszkę rzadziej, ale pewnie było nas na tyle dużo, że to może nawet lepiej, że trochę nas będzie mniej, bo nagrywaliśmy ze dwa razy w tygodniu, nie? A teraz jest problem, żeby się złapać.
Będziemy spróbować nagrywać raz w tygodniu, raz w tygodniu na pewno, tygodniu, godzinkę, tak. Spędzimy z wami czas, porozmawiamy sobie o co wszystko jest teraz na świecie się dzieje, tak, w MMA, w życiu naszym czasami troszeczkę też można powiedzieć, ale tak, chcemy zacząć tak, że naprawdę dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo, Piotr też dziękuję za tak, koszulki, tak, że
sprzedały się dosłownie w kilka dni wszystkie,
prawie wszystkie sprzedane.
Nie spodziewaliśmy się też, także bardzo miło nam, bardzo dziękujemy.
Powiedział mi Pitbull, że z powrodzi następne...
Zrobi serię jeszcze?
Jeszcze zrobi więcej i wróci z powrotem. To naprawdę dziękujemy za to. Chcieliśmy pomóc tam.
Cancer Fighters.
To też
super, tak.
Naprawdę miło nas jest, że taka...
Bardzo wam dziękujemy za to tak wsparcie. Jest. Tak po prostu. Tak jest. No i co, wywołaliśmy wilka z lasu.
Kurde,
zrobiła się afera o pieniądze.
W tym tygodniu rozmawiamy
o zarobkach
tak? I nagle tutaj Bond Jones chce pieniądze, nie dają mu, to tego swój pas poddaje.
Tak, tak, chce zwolnienia z kontraktu, nie?
Ale man, dobrze, teraz dziwne to jest, bo teraz to wszyscy naprawdę widzą, jaką...
O jakich pieniądzach mówimy, nie?
Jaką pieniądzach mówią i też jaki power, że...
Siłę jaką ma, tak.
Jaką kompanię, władzę ma
tak,
od tych, co walczą. Że naprawdę jakby była ta union zrobiona, fighter union zrobiona...
To byłaby równowaga, tak?
To byłaby, bo troszeczkę było inaczej. Każdy mógł coś zarobić, każdy miał jakąś dobrą opłatę z tego wszystkiego. Chłopacy, ci co czempiony są, dalej by zarabiali naprawdę więcej pieniędzy niż teraz zarabiam na pewno i ci też, co są na tym piątym miejscu, czwartym, trzecim, dwunastym, dziesiątym, naprawdę też mieli dobre pieniądze i coś takiego jest potrzebne w tym sporcie. Ten sport jest tak długi, już tyle lat jest.
No, kilkanaście lat już jest.
I żeby dalej coś takiego nie mieli, że chłopak, który naprawdę jest czempionem, może zrobić miliony dolarów, a ten chłopak, który jest numer 12, zarabia 10, jest naprawdę tak dziwnie, bo zobaczyć to inne, w każdym innym sporcie, czy ten zespół, czy jesteś najlepszy na świecie w koszykówce, czy jesteś 20 tysiąc na koszykówce, coś zarabiasz. Ty masz życie z tego wszystkiego, nie musisz innego szukać.
Tak, nawet w tych draftach, kiedy oni wybierają, to już widać te młode chłopaki, jakie mają kontrakty.
Nawet jak zaczynasz kontrakt, to dostajesz piękny kontrakt, nie? I jest bardzo ważne.
Mi się wydaje też, że to po prostu pokazuje, jaki naprawdę jest biznes, tak? My tutaj... Ja się tego też bardzo szybko nauczyłem, jak to wygląda tu w Dubaju. To ci nikt nic nie da. To jest inna mentalność. Wiesz, w Polsce ludzie mają jeszcze troszkę inną mentalność, chociaż też mnóstwo młodych ludzi wyjeżdżało, uczyło się, studiowało, pracowało za granicą, wraca i to podejście mają takie, nazwijmy to, zachodnie, tak? Jednak ta nasza mentalność wynikająca z tego, że tkwiliśmy tyle lat w komunizmie, tak? Powodowała, że tam czy leżysz, czy stoisz, to się należą jakieś pieniądze i tak dalej. A tu ci nikt nic nie daje, tylko że można to jakoś zbalansować, a ten model zarobków i tego, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem, to jest taki wilczy kapitalizm, nie? To jest takie trochę wyzyskiwanie ludzi. Gdyby można było w tym zachować równowagę, to nikt nie miałby nic przeciwko temu, ale właśnie chyba no nie jest tak do końca, że to jest tak, jak być powinno.
Jest troszeczkę inny świat. Mi się zawsze wydaje, że każdy człowiek powinien mieć prawo do szkoły, powinien mieć prawo do insurancu, że powinien mieć prawo iść do doktora, normalne rzeczy. I takie rzeczy nie istnieją na świecie.
No nie. No, w Stanach też tak nie masz. Masz słabe ubezpieczenie,
to jest najgorzej tam jest.
Położą cię pod szpitalem.
To jest najgorzej tam jest. Właśnie to jest jedna rzecz, że na przykład masz 19 lat, chcesz być doktorem, spędzisz 300-400 tysięcy dolarów, żeby iść do szkoły i to musisz oddać. To wszystko, każdy dolar musisz im oddać, tak, żeby tak. tego. No i to zejdzie ci może z 15-20 lat, z niczym, jak będziesz doktorem, dopiero odrobisz możesz to, odrobić to wszystko. Mm. To jest...
A co w ogóle myślisz o tych wydarzeniach w Stanach teraz w związku z tą śmiercią tego czarnoskórego? Bo to się zrobiło tak naprawdę właściwie, wiesz, pękł taki wrzut, który wszyscy wiedzieli, że jest, ale no pękł tak z hukiem.
Jak możesz... Wiesz, naprawdę to mi jest przykro, bo ja takie rzeczy naprawdę nie lubię oglądać, ale widziałem ten wideo i widziałem, jak możesz, no bo nie, kim jesteś, biały czy czarny, jak możesz położyć kolano na faceta karku i trzymać go tak przez 9 minut i myśleć, że nic z tego nie jest, wszystko jest okej. Okay. Jeszcze masz trzech innych, czterech różnych innych policjantów, to patrzą na to i nic ci nie mówią, tam facet się nie rusza. Mówi ci, że ma problemy, że nie może oddychać tego, no i ty dalej na nim tak stoisz. To jest...
A, przepraszam was, nie wyłączyłem telefonu.
Nie wiem, to jest takie dziwne, to jest, że nawet w tych latach dalej takie problemy istnieją i to zawsze takie problemy istnieją.
Znaczy wiesz, w Stanach to była taka tajemnica Poliszynela o tym, że tak jest, tak? I że tego typu nadużycia w policji funkcjonują, no to... To tak naprawdę Ameryka się wcale tak bardzo nie zmieniła i od czasów, kiedy wiesz, kiedy czarni walczyli o wolność, to no, umówmy się, że, no, że nie jest tak do końca. Tak naprawdę jak tam jesteś i mieszkasz, to wiesz jak to wygląda i no, nie jest tak dokładnie. Bo ta poprawność polityczna jest taka mocno telewizyjna, tak?
Świat jest tak dziwny, man. Ludzie są tacy dziwni, naprawdę. To jest, płakać mi się czasami chce, na przykład niektóre rzeczy oglądasz i w telewizji patrzysz tego wszystkiego i to jest taki strach jest wszędzie na świecie. Tych dobrych ludzi już tak dużo nie znajdziesz. Wszyscy mówią o negatywie cały czas. Tylko co widzę w telewizji cały czas, to ktoś mówi coś negatywnie o chłopaku, który chce być dobry. Dobrze mu idzie w życiu, był w dziurze z początku, wyszedł z tego, a ktoś ma z nim problem. Po co? Czemu nie możesz mu powiedzieć?
Czytałem ostatnio, Łukasz Jurkowski napisał taki felieton o hejcie właśnie. O zjawisku hejtu, nie? No tam też bił się w pierś, bo parę razy popłynął, jakby wiesz, zaczął odpisywać hejterom, wdał się w taką dyskusję, zaczął się poruszać między innymi takim samym językiem, wiesz, zaczął no po prostu być wobec tych ludzi tak samo wulgarnie, jak oni wobec niego i tak dalej. W końcu napisał, że to jednak do niczego nie prowadzi, ale no ale to rzeczywiście tak jest, że jak ja się zawsze śmieję, że w Polsce miarą sukcesu jest hejt. Mhm. Jak zaczynają na ciebie pluć, to znaczy, że masz sukces.
Masz duży sukces.
I ci jest dobrze i kogoś tam boli już dupa za przeproszeniem. Mhm. I to musisz się do tego przyzwyczaić i na to uodpornić, ale takie zjawisko czemu jest i dlaczego funkcjonuje? Mi się wydaje, że to jest taka głęboka frustracja. Mi się wydaje, że większość ludzi jest po prostu niezadowolona ze swojego życia. Znacząca większość z tych ludzi nie wie, jak to zmienić, albo może sama się oszukuje, wiesz, i to się tak wszystko nakręca.
Ale jest ma takie pytanie, czy to było zawsze tak było, czy dopiero jak, czy my, nie pamiętam tego, co ja byłem
kiedy
młody.
Kiedy to przeskoczyło, nie?
Kiedy to przeskoczyło, czy to jest dlatego, że internet teraz jest i możesz wszystko znaleźć?
Mi się wydaje, że wiesz co, kiedyś było tak, że jak ktoś cię opluwał, to, no, to dostał dziób.
Też tak było.
A teraz jest tak, że ktoś nawet nie poda swojego prawdziwego imienia, tylko się nazywa, nie wiem,
coś tam
roślinka 18 przez 50 i on cię opluwa, ale jest, wiesz, jest bezimienny, nie ponosi odpowiedzialności za to i czuje się bezkarny. I może dlatego tak jest, dlatego to się tak rozwinął. Wiesz, ja nie rozumiem takiego zjawiska, że są ludzie, którzy się... ich hobby jest hejt. Cała ich aktywność polega na tym, żeby komuś dokuczyć w internecie.
Ale jak włożysz teraz telewizor, oglądasz na przykład dziennik czy coś, na przykład CNN, czy obojętnie co oglądasz, czy World News, powiedz mi, gdzie znajdziesz coś pozytywnego w tym.
Ja ci powiem szczerze, że
zacząłem
ostatnio myśleć, że jakby ktoś otworzył taką telewizję informacyjną z dobrymi informacjami, pozytywnymi, To by mieli oglądalność potężną. Wiesz, już wszyscy są, jak na przykład teraz było to zjawisko pandemii i tak dalej. I ja też mam dostęp do polskiej telewizji, więc w miarę możliwości oglądałem. Powiem, będzie przestałem to oglądać. bo miałeś taką podawaną taką galaretę negatywnych emocji, która miała cię, wiesz, ja mam kumpli, którzy naprawdę rozsądnych chłopaków, wiesz, mądrych, poukładanych, i oni też się dawali na to, to po prostu wstrzykiwało im się do głowy, wiesz. I ja to w pewnym momencie też złapałem się na tym, że oglądałem te wiadomości i tam było non-stop, o tym, tu umierają, tu tam, wiesz, starasz się zachować rozsądek, ale jak ci kłamstwo jakieś powtarzają przez 24 godziny, to się staje prawda.
Bardzo szybko się staje prawda.
Tak, i zaczynasz, wiesz,
o tym... wierzysz o tym wszystko.
Wierzyć w to
tak
wszystko.
Jest.
I to jest takie niebezpieczeństwo. A ponadto, to już o tym rozmawialiśmy, wiesz, to podawanie tej galaretki spowodowało, że wiesz, to się wszyscy tym zatruli w 2 tygodnie, cały świat. Mhm. Nagle. Mhm. To zobacz, jaka to jest informacja i kontrola społeczeństwa, jakim jest potężnym narzędziem, nie?
Bardzo potężnym.
I to można, wiesz, to jest, dzisiaj żyjemy w takim świecie, że z negatywnej informacji można zrobić takie narzędzie, że możesz przewrócić państwo z tego, nie?
Nie.
Czy tak naprawdę teraz się okazuje, że można było przez wirus grypy przewrócić świat do góry nogami, nie? I my się nie możemy po tym pozbierać. Mhm. My tu w Dubaju, czy ludzie w Polsce, czy ludzie na całym świecie, czy tak jak opowiadasz, co się dzieje u znajomych w Stanach, no to wszyscy, wiesz, ledwo wstają. I jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, czy się podniosą na dobre, nie?
Nie, dużo państw jest dalej zamkniętych, jeszcze dalej.
No wiesz, tu ja czytam informacje, mam takich klientów, którzy pracują wysoko w sektorze bankowości, którzy są na bieżąco sytuacją gospodarczą, i oni mówią, wiesz, Piotr, to się jeszcze nie zaczęło tutaj, nie? Ja przyszedłem, odprowadzałem syna do kolegi, już jest tak gorąco, że wiesz, tam się bawili razem, ponieważ nie ma tej szkoły, no to tam się dzieciaki po parę godzin spotykają i bawią w domu, no bo już po prostu jest za gorąco, a baseny są wciąż przy budynkach pozamykane, więc tak naprawdę te dzieciaki nie mają co ze sobą zrobić.
Ja wszyscy teraz są.
I słuchaj, tak szedłem i patrzyłem, pod każdym budynkiem były paczki i ludzie się pakowali i wyjeżdżają, nie? Mhm. A jednocześnie ten facet mi mówi, to się jeszcze, Piotr, nie zaczęło. Mhm. Więc wiesz, wczoraj akurat ja pracowałem w klubie, a Ania była z dziećmi na podwórku, tam taka banda tych dzieciaków się razem bawi, między innymi był taki, jest przesympatyczny facet, ale taki Szwed, młody facet, pilot. I słuchaj, on przyleciał tutaj i miał latać na 380-kach, na tych największych samolotach. Mhm. I był w trakcie szkolenia, i w połowie szkolenia przyszła ta pandemia. I też ostatnie 3 tygodnie rozmawialiśmy z sobą, bo wiesz, ja nie miałem pracy, on nie miał pracy, z dzieciakami tam pomagaliśmy żonom. I dużo rozmawialiśmy, bardzo sympatyczny w ogóle facet. No i on też miał taką huśtawkę, najpierw mówili, że wiesz, zwolnią 30 tysięcy ludzi, potem okazało się, że tutaj rząd powiedział, że nie, że będą jakoś tę sytuację ratować i tak dalej, i tak dalej. I akurat wczoraj, jak byłem w klubie, to wróciłem wieczorem, Ania wróciła z dzieciakami z dworu i mówi, no słuchaj, nie stracił pracy jednak, zadzwonili do niego, że sorry. Ale nie będziesz już kończył szkolenia, no 2 tygodnie możecie się tutaj spakować i tak dalej, i niestety kończymy kontrakt, tak? Się okazało, że tam chyba około 200 pilotów dzwonili. Więc to nie koniec, że tak się wyrażę, nie?
Mhm. Teraz żeśmy mieli nasze meeting z naszymi bossami wszystkimi, nie? I tak rozmawiamy, jak zrobić ten nasz biznes, żeby
Przetrwać
to wszystko, żeby coś zarobić z tym wszystkim. Bo na razie, znaczy, na przykład my jesteśmy otwarci tylko 50% z tego, co naszego
działa. Tak.
To takie, i teraz tak, te trudno mamy, okej, okay, musimy teraz znaleźć, jak to zrobić, żeby zapłacić troszeczkę mniej, troszeczkę więcej dostać, trzeba zwolnić niektórych może, musieliśmy zmienić insurance na gorszy insurance, żeby sobie troszeczkę pieniędzy odłożyć, bo ja mam ciężkie teraz lata i tak patrzę na to wszystko i to bardzo się martwię, bo się martwię nie o siebie, ja jestem okej, okay. Ja jestem sam, nie mam dzieci, mój syn ma 24 lata, jest
wyrosły chłopak,
wszystko jest dobrze, on w Los Angeles teraz siedzi, wszystko jest dobrze, szkołę jest, pieniądze troszeczkę w banku ma, jeszcze robotę ma trochę, to wszystko jest okej, okay, ale mam trenerów pod sobą, nie, mam 20 ludzi prawie pode mnie, którzy naprawdę się martwię o nich, bo nie wiem, jak im wyjdzie. Ty masz dzieci, Giulio ma dzieci, a Rafael ma dziecko dopiero nowe.
Dopiero się urodziło, nie?
Mam trenerów, którzy żony wyjechały z powrotem, bo tutaj nie mogli zostać, bo nie ma pieniędzy. I jak to wszystko się teraz wyjdzie? I cały czas tam przyjeżdżałem teraz pół godziny autem i tak myślałem, a co my zrobimy? Jak to może być? Jak możemy mniej wam dawać? Jak wy potrzebujecie teraz najwięcej pieniędzy, bo jest taki gość, ale kompania nie ma pieniędzy. Jak my to zrobimy razem?
Wiesz, my przez 3 miesiące nie mieliśmy praktycznie, wiesz, przychodu, także to trudna sytuacja bardzo.
Na pieniądze. Każdy z governmentu dostaje całą forsę, całą swoją pensję.
No powiem ci, że jakby jeśli chodzi o szkołę życia, to Dubaj jest takim miejscem. Czytałem taki wpis, jest taka strona na Facebooku, forum takie Polacy w Dubaju. I tam taka młoda pani prawnik napisała właśnie, że Dubaj to jest tak jakby mieć romans z młodą, nieodpowiedzialną dziewczyną.
Tak, można powiedzieć.
Że nie masz się co wiązać, nie masz co planować, bo wiesz, tu... I Dubaj rzeczywiście jest, bo to wszystkim się wydaje, że to jest taka kraina, wiesz, miodem płynąca, a to nie jest tak. Wiesz, to jest przedziwna, urocze i takie miejsce, które rzeczywiście może się podobać, ale jest to takie miejsce, które, wiesz, jest na środku pustyni, małe miasto, działające na przedziwnych zasadach, jeśli chodzi o logikę ekonomii. I to wszystko, szczególnie teraz ta pandemia pokazała, jest bardzo, bardzo kruche. Nie? To zresztą ten kryzys w 2007 czy 2008 roku już to pokazał, a teraz to, co się dzieje, to, co najprawdopodobniej będzie się działo też tutaj, no pokazuje, że to wszystko, wiesz, jest świetny PR, piękne miejsca, piękne budowle, ale poza tym no to już nie jest wcale tak kolorowo.
Jakbyś musiał wracać do Polski, co byś robił w Polsce?
Wiesz co... Rozmawialiśmy o tym. Zresztą pytałeś mnie jakiś czas temu nawet w podcaście, jakie mamy plany. Ja mówiłem, że nie podjęliśmy decyzji.
No. Tylko się pytam tak, jakby to się stało, że na przykład mi się wydaje, że będzie duży... Bo nie wiem, co się teraz dzieje w świecie. Patrzę na to i chyba ludzie myślą o zdrowiu teraz. Będą troszeczkę więcej myśleć o swoim zdrowiu. Mm-hmm. Bo na całym świecie duża ilość ludzi naprawdę nie rozumie, jak się je dobrze, jak ma trenować. A my dobrze wiemy teraz, że żeby coś takich wirusów nie dostawać,
musisz być zdrowy.
Żeby być zdrowy, musisz iść trenować, musisz jeść dobrze. Żeby to zrobić, musisz iść do gymu. Nie? Normalne to jest.
Myślisz, że będzie boom dla fitness?
Że będzie, może nie... mega, mega boom, ale będziesz widział, że ludzie będą naprawdę teraz chcieli się polepszyć, żeby mieć zdrowsze, bo powiedzą dobrze, że te wirusy to tylko atakują tych, którzy są niezdrowi, że mają problemy, albo są starsi, albo mają jakieś problemy z immunity.
Z systemem odporności.
Nie? I to dobrze wiemy. Wiemy dobrze, że witamina C, zynk, witamina D, wiemy dobrze, że trzeba jeść dobrze, wiemy dobrze, że trzeba mieć dobrze spać, stres jest bardzo ważny, żeby nie być w dużym stresu. Jak to wszystkie rzeczy zrobić,
kortyzol i tak dalej.
Szanse być zdrowym i przejść przez coś takiego, coś dostaniesz, bo my wiemy dobrze, że prawie każdy na świecie dostanie to w jednym rzeczy.
Albo już przeszedł.
Albo już miał. Nie? I nie wiemy.
Ale, przeszedł bez objawów,
ale tak. Wiemy dobrze, że to się stanie. I ci, którzy są zdrowi, nic nie dostaną z tego. Ale ci, którzy są chorzy, to coś będą z tego mieć. Będą mieć twardą
zresztą, wiesz, to nie chodzi koniecznie tylko o zjawisko tego wirusa, tylko
każdy wirus.
Czy infekcja, czy to są bakterie, czy wirus, jak masz osłabiony organizm, przepraszam, no tak to jest. Masz mniejsze szanse, żeby to zwalczyć.
Ale my wiemy dobrze, że będzie następny taki wirus, będzie jeszcze gorszy.
Co roku będzie, no, wiesz, będą, coś.
Tak. I mi się wydaje, że teraz ludzie coraz więcej zrozumią, że okej, jak to zrobię, tu będę trenował, to mi się wydaje, że będzie jakiś boom w tym fitnessie.
Dostałem w trakcie drugiej chemioterapii, gdy się przeziębiłem, ja mało nie umarłem. Miałem krwinki białe, poszły tak w dół, że mnie chcieli zatrzymać w szpitalu. Ja myślałem, że ja zejdę. Zwykłe przeziębienie. Ale jakbym był, wiesz, zdrowy, nie w trakcie chemioterapii, to bym pewnie miał katar 2 dni. Więc to jest to.
To jest dziwne to, że ja jestem chory raz w roku może. I mam katar na 2 dni i przechodzi.
Ale nie dość, że wyglądasz zdrowo, to jeszcze bardzo dobrze dbasz o dietę, o witaminy.
Ja, cały czas.
I to zobacz, też jesteś człowiekiem, w którym funkcjonują stany zapalne, pourazowe cały czas, tak? Bo to przecież to nie jest tak, że ty wiesz, no, walczysz z bólem, z stanami zapalnymi, więc ten organizm jest obciążony, a jednak sobie świetnie radzisz.
Ale wiem, że potrzebuję jeść dobrze, potrzebuję choć troszeczkę się ruszać, muszę te witaminy wziąć, to wszystko zrozumiem. Ja, bo to robię już od dużo lat i zawsze, to, zawsze chciałem być taki chłopak, który odporny, nie, do takich rzeczy. Bo to jest ważne, nie? Mój tata miał heart attack, palił cały czas, moja mama paliła dużo, jak była w Polsce cały czas. Tata musiał przejść przez heart attack, żeby przestać palić. Dostał dłonia, heart attack dostał, nie? Za tak CT dostał, na drugi dzień już nie palę.
I się okazało, że można, nie? Nie palić.
No, mój staruszek, a próbował lata.
Mój staruszek,
próbował,
słuchaj,
lata.
Mój staruszek niestety był palaczem do końca i pamiętam jeszcze, odebrałem go ze szpitala.
I się zapalił sobie.
Tak, właśnie u mnie w domu był, wiesz co, spędził 2 tygodnie, myśmy się z żoną opiekowali nim i odwiozłem go do domu, uparł się, że on już chce jechać do domu. Pierwsze co zrobił, jak wszedł do domu, słuchaj, zapalił papierosa. No, mówię, słuchaj, no mówię, wiesz co, naprawdę. I przecież on już był po ciężkim wylewie i tak dalej. I mnie, nie, ten papieros musiał. Ale wiesz co, wracając do tego, co bym robił, ja ci powiem tak, Krzysiek, jak miałem 17 lat, to pracowałem na budowie. I pracowałem,
ja robiłem.
Pracowałem na budowie, pracowałem w mundurze. Aha. Byłem, słuchaj, menadżerem w klubu fitness. Potem zbudowałem w 3 lata spółkę, która była na notowana na giełdzie, na New Connectie.
Robiłem co, żeby pomóc rodzinie.
Tak, robiłem, byłem w różne rzeczy.
Tak,
pracowałem w ochronie, pilnowałem imprez. Słuchaj, i ja ci coś powiem. A to jest robota.
Nie. Ale będzie... którą najbardziej lubiłeś? Z tych wszystkich robót, co miałeś jako młodszy chłopak, żeby zarobić sobie trochę pieniędzy, która ci się najbardziej robota podobała? Albo która cię dużo nauczyła, albo którą chciałbyś, byś musiał wrócić do jednej z tych robót, do której byś wrócił?
Wiesz co, taką robotę, którą lubiłem, to przy ochronie osobistej. No, się dużo działo, tylko to była ciężka, tylko była ciężka praca. Ja się, słuchaj, śmiałem, bo ja przez 3 lata siedziałem w Bentleyu. Ja potem przez kilka lat, jak siedziałem w samochodzie ze skórą, to musiałem wyjść.
A to znaczy, że ty żeś był bodyguard dla faceta?
Pracowałem jako
kierowca.
Ja akurat byłem takim kierowcą, bo ochrona to nie, wiesz, nie może być kierowcą, ochroniarzem. Ja akurat byłem asystentem kierowcą, później też zajmowałem się trochę ochroną, a skończyłem w branży ochroniarskiej, słuchaj, jako koordynator ochrony na KSW.
O,
więc tam mieliśmy tam... pod 200 osób, 2-3 agencje ochrony. I to była bardzo fajna, super to wspominam, bardzo mi się dobrze pracowało. Zresztą z tymi chłopakami, z którymi pracowałem, na tyle im się spodobała moja praca, że potem oni mi proponowali robotę. I na przykład na, słuchaj, koncercie w Sopocie jest taki, ja się zajmowałem ochroną zarządu Polsatu.
Okay.
Tam pomagałem im, wiesz, i tak się się wymieniali, bo...
Polsat to jest telewizja, tak?
Tak. Miałem na przykład, słuchaj, przyjemność pracować kilka dni przy ochronie reprezentacji piłki nożnej polskiej.
Okay.
Więc to była ciekawa robota, tylko wiesz, już jak masz trochę lat, jak masz trochę kontuzji, to tak stać 15 godzin w garniturze, wiesz... To już nie jest takie wcale fajne. Ale to była ciekawa robota, ale jak się z młodym chłopakiem, wiesz, to jest okej robota, nie? Lubiłem bardzo pracę trenerską.
Aha.
I to właściwie, tak szczerze ci powiem, chyba była jedyna rzecz, w której ja się czułem naprawdę taki, że jestem w tym dobry, że to mi sprawia frajdę. To chyba była jedyna taka praca. W biznesie znalazłem się trochę przypadkiem. Ale bardzo się dużo nauczyłem i dużo się nauczyłem też o sobie. Pamiętam, jak poleciałem, słuchaj, do Madrytu podpisywać kontrakt, to cały byłem w ogóle, wiesz, zestresowany. Później pamiętam, ale wróciłem, wiesz, no się okazało, że ci ludzie są normalni, jak... To jest normalne, tak? Potem pamiętam, byłem w Charkowie, myśmy kupowali tam taką małą rafinerię. To też, wiesz, pojechać nam to było takie trochę. Także przygód mnóstwo, ale fajne wspomnienia. Natomiast nie było to do końca coś takiego, wiesz, co by mnie jakoś tam pochłaniało, cyfry, biznes gdzieś tam. Spotykałem mnóstwo takich ludzi w zarządach, w garniturach, których tak naprawdę najchętniej to bym wziął na matę i...
Wyczyścił ich.
Tak. Ja zawsze na tych zarządach to się nie nadawałem, słuchaj, bo mnie to po prostu tak ci napompowani ludzie, którzy się zasłaniali wizytówką i kartą kredytową, to doprowadzali do szału. Raz zresztą takiego chłopa mało nie przeciągnąłem, słuchaj, bo się odezwał do sekretarki, potraktował ją w bardzo taki nieelegancki sposób i słuchaj, no tam w ucho prawie dostał, więc tam taki zarząd spółki się prawie nie odbył, bo powiedziano mi, że muszę chwilę odpocząć, odtajeć, bo jak ktoś zobaczył mój wyraz twarzy, to powiedział, że jeszcze musimy przerwę zrobić, wiesz.
Ja ciebie widziałem raz taki zły chyba, nie?
Nie, chyba mnie nigdy nie widziałeś.
Nie widziałem cię jeszcze taki zły wcale.
Nie, raz mnie widziałeś, tylko co to...
No, raz cię widziałem tutaj.
Ale co to było, Krzysiek?
A, że dostałeś wiadomość z Polski, chyba coś takiego chyba było. U mamie chyba było, to nie było to?
A, tak. Ja ci nic nie powiedziałem, a ty podszedłeś.
Od razu wiedziałem, że coś było złego. Szedłeś tutaj do mojego domu i nagle, o, coś się działo. Coś się na pewno stało.
Coś tam było, no. Także, wiesz, to robiło się różne rzeczy.
Ale dziwne to jest, jak my możemy, na przykład jesteśmy bardzo na przykład taki spokojni chłopacy, ale naprawdę coś nas zarwie, chcemy, ale
najdziwniejsze jest to, że wiesz co, ludzie są do ciebie przyzwyczajeni, że jesteś zawsze uprzejmy i miły. I jak przychodzi ten moment, kiedy już nie jesteś, to wszyscy są zaskoczeni i się nie spodziewają tego, nie? A ty się. Mhm. Ja akurat pod tym względem jestem bardzo zero-jedynkowy. Ja po prostu. Ale to mój tata taki był też. Ja pamiętam dokładnie sytuację, kiedy widziałem słowa mojego ojca w akcji, widziałem, jak się bił. Mhm. I z tego spokojnego faceta zamienił się, słuchaj, w. No, w... Tam, wiesz, butelki z mazowszanką latały i generalnie się działo. I nigdy go w ogóle w życiu takiego nie widziałem. I to był taki moment, kiedy, słuchaj, bo ja byłem jako dzieciak, mieszkałem na takim osiedlu i mnie napadli tacy starsi chłopcy. I tam mnie, wiesz, zabrali jakieś pieniądze, coś tam, straszyli i tak dalej. Ja miałem z 8 lat, czy z 9. No dzieciakiem byłem, jeszcze nawet nie trenowałem. I kiedyś właśnie tych chłopaków zobaczyłem. I mój tata, wiesz, zobaczył moją reakcję i to, co się dzieje, nie? A ja się, wiesz, cały zdenerwowałem i mówię, no, że to... I ojciec tam poszedł załatwić sprawę z nimi, no ale oni zawołali swoich kolegów po 18, po 19 lat, no i się zaczęło tango. No i słuchaj, wtedy widziałem pierwszy raz mojego ojca w po prostu furii. Ale w takiej furii, słuchaj, że nie, wiesz, nie było kontaktu z nim, nie? Czerwone oczy, słuchaj.
Inny chłopak, inny
człowiek, nie? To, potem to było jeszcze z wujkiem ze Śląska, świętej pamięci, słowo wujek przyjechał kupić na giełdzie samochód, oni tam popili trochę i rano poszli na zakupy. No a że żona, ciotka i mama moja się bała, że oni tam gdzieś, wiesz, nie zniknęli, no to wysłały mnie, żebym z nimi poszedł. No i w rezultacie, jak wróciliśmy, to wiesz, ojciec rozcięty łuk, wujek porwana kurtka, generalnie się tam sporo działo, ale właśnie wtedy zapamiętałem swojego tatę, ale wiesz co, to był też taki moment, że on mi na przykład nigdy nie mówił tam, kocham cię, on był takim człowiekiem bardzo, ale wtedy widziałem, jak on się zorientował, że to ci goście, którzy tam, wiesz, próbowali tam zrobić mi krzywdę, to on dostał wtedy szału, nie? A jeszcze jak oni sprowadzili tych starszych, to mój ojciec został tak po prostu tam, no super, super, super wspomnienia. Może niezbyt normalne, ale powiem ci szczerze, że to jest taki dowód miłości mojego ojca, którego będę nosił w sercu. Może trochę dziwny, ale do końca
życia. Ja chyba nigdy nie widziałem mojego tatę.
O, słuchaj.
Nie mój tata nie był. Nie widziałem. Może raz, ale to było musiało być bardzo małe, bo naprawdę tak nie pamiętam.
Ale powiem ci, że dobrze się ruszał mój ojciec. Ale on tam wychowywał się na Mokotowie, generalnie taki był, no taki tam rozrabiał trochę, ale parę takich myczków ulicznych, słuchaj, do dzisiaj pamiętam, bo ja byłem w takim szoku, słuchaj, wtedy, ale no, zrobił na mnie wrażenie. Tam dużo się działo. Wujek z kolei to był typowy górnik. Wielkie, słuchaj, chłopisko, miał łapy jak bochen chleba. No góra, po prostu góra, słuchaj. Go tam nie mogli go oprawić, bo był po prostu ze względu na rozmiar. On tam, wiesz, podarli mu kurtkę, on się chichrał, nie? Więc tam... No wróciliśmy, to ciocia z mamą nie były zachwycone, natomiast wujek z tatą mieli łba w popachy, nie?
Ja tylko pamiętam, mojego taty raz na mnie skoczył. Przeprowadziliśmy się z Polski do Kanady. Co tam było? Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam, czy nauczyłem się bardzo, bardzo złego słowa. Aha. I nikt mi nie powiedział, co to znaczy. I chyba mamie sobie powiedziałem coś takiego. I on mi dał, kurde, jeden czy nie wiem, czy to
był. A twój tata taki też jest duży facet,
nie,
tak jak
ty. Solidny, też był dobry, nie? Ale naprawdę nie widziałem mojego taty, żeby tak, nie? Żeby był taki nerwowy w czymś takim, czym zawsze był taki calm, cool, normalny. Zawsze się z nim się bawiłem, bo lubię sobie troszeczkę popić. Aha. A to każdy poda, to by sobie troszkę popić.
Musi.
Tak fajnie z nim się rozmawia wtedy, bo...
Na wesoło.
Wesoła, tak. Bardzo wesoły jest, wesoły drank jest.
A, to fajnie,
Że taki... bawił się z nim takie rzeczy.
Towarzyski jest, tak.
Bardzo towarzyski jest, wspaniale to jest. Naprawdę podobają mi się takie czasami linie, jak zprowadzi całą mgłą swoich kolegów, koleżanek i sobie posiedzą, popiją. I żartują, nagle są tańczyć, to wszystko jest naprawdę wspaniałe czasy.
No dobra, zleciało nam pół godzinki. W tematach rodzinnych, słuchajcie, zaraz wracamy do was. Dobra, to wracamy, czyli pogadaliśmy trochę o rodzinnych bijatykach,
pijaństwie. Ale popatrz, ja nigdy, jakbym walczył, nie mogłem być zły. Ja nie mogłem, na przykład jak walczyłem, nie wiem, czy już mówiliśmy o tym, czy nie, ale ja nigdy nie mogłem być zły na kogoś, z którym walczyłem. przykład wiem, że na przykład,
tak, tak, pamiętam, na przykład, rozmawialiśmy,
że Diaz Brothers potrzebują być nakręcić zły, się. Nakręcić się na to, że coś, ale ja nie całkowicie inaczej. Ja musiałem się śmiechać, bo to był mój system w głowie, że jak się śmiecham, to jest relaks, nie?
Radziłeś sobie tak?
Radziłem sobie z tym, że na przykład jak widzisz, każdy raz jak wchodziłem do ringu, to musiałem się uśmiechać. Zawsze podałem chłopaku rękę, jak mogłem, nie? Zacząłem walczyć zawsze z ręką, nie? Bo nigdy chciałem być zły na niego. To nie chodzi mi o tym, nie mogłem tego połączyć.
Takiej agresji.
Musi być agresywny w głowie, żeby z kimś się walczyć. Mhm. Musiałem być bardzo spokojny i że mój uśmiech, to można powiedzieć, że to jak było moje, że chowałem, że jestem nerwowy przez uśmiech. Mhm. Że wychodzę, zawsze się śmiałem, pobawiłem się, troszeczkę w głowie pomyślałem o dobrych rzeczach, nie, że musiałem być tego zły albo coś takiego. Dziękuję ci inaczej.
No, wiesz co, ja miałem parę...
Każdy ma inne mentalność.
Ja miałem coś takiego, to żona moja się śmieje ze mnie. Miałem taką sytuację, słuchaj, to moja żona była w ciąży. I jechaliśmy samochodem i facet o mało nas nie zabił. Nie? I kliknąłem i ja nawet nie pamiętam, jak, słuchaj, dojechałem go na światłach, wysiadłem z samochodu i poszedłem do niego. Nie? Mhm. I on tam chciał się sadzić i zobaczył mnie i nagle się zamknął w tym samochodzie. I ja dostałem takiego szału, że on nie chce do mnie wyjść. Mhm. Zacząłem napierdalać w ten samochód, co się tam cały trząsł i tak dalej. A ten to gówniarz był, słuchaj, wiesz, był taki odważny na ulicy, a jak przyszło co do czego, to tam się schował, złapał kierownicy i tam, wiesz, zupę miał jeszcze na wąsach, pamiętam. Gnój taki, wiesz. No i wróciłem do samochodu, wiesz, już mi zeszło trochę ciśnienie i już mówię do żony, ona jeszcze była w ciąży, więc ja w ogóle, wiesz, dostałem szału. I mówię, no już wszystko dobrze, kochanie, spokojnie i tak dalej. A ona mówi, ale jak spokojnie, co mi zrobiłeś? I ona mnie próbowała złapać za rękę, żebym ja nie wysiadł z samochodu.
Nie wiedziałeś.
I słuchaj, zdarłem jej lakier z paznokci. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem.
Nie czułeś,
nawet nie czułem, wiesz, ja dostałem kliki i mówię, nie, no mówię, człowiek.
A ja inaczej, ja miałem takie sytuacje, tak samo, nawet w tamtym
tygodniu. Wiesz, co ja miałem? Że ja, mi to klika, ale nie jest tak, że ja nie pamiętam, co się działo, czy coś, nie, ja po prostu się przełączam i jest koniec, nie?
Ja pamiętam może z 5 razy w życiu, że coś mi się stało, że na przykład auto przede mną przejechało i prawie żeśmy się zderzyli, albo coś, albo w Winnipegu było, że bardzo, bardzo dużo śniegu leciało, było bardzo ślisko i nagle jakiś trak przede mną przejeżdża i hamuje i prawie go uderzyłem. To ja nie jestem zły, ale ja wyjdę, podchodzę do okna, pukam i powiem jej, że nie widziałaś mnie, dlaczego
tak,
tego.
Krzywa, no. Ale ty widziałeś mnie w lustrze.
O to chodzi. Od razu tylko klik, zamyka, okno zamyka od razu.
Ale ja mam aparycję misia takiego, a ty wyglądasz jak zawodowy zabójca. No, zobacz, jaki ty filma grałeś. No, ty nie grałeś w komediach.
Przedwczoraj, a ci chłopacy, którzy jeżdżą na motocyklach,
tak,
nie?
Tak.
Widzi mnie, że jadę może 40 km, 50 km na godzinę, tutaj, tylko z boku, nie? Normalnie może z 20 metrów przede mnie wjechał mi i powolutku jedzie, ja musiałem zahamować, nie? Co kurde robisz, nie? Zatrzymuję się na stopie, ja po niego pojeżdżam, ściągnął sobie tego, no, bo chciałem wyjść, powiedzieć mu, ale on, hej, powiedziałem, hej, nie? Możesz być zabity za niedługo, jak będziesz tak jeździł, dlaczego żeś mi wyjechał, nie? I on tylko pokazał mi palce i podjechał, ale ja nie pojechałem za nim, ale ja wyjdę z auta, ale nie jest, że jestem zły, tylko chcę mu powiedzieć, hej man, uważaj jak jedziesz, bo zabity będziesz, albo coś się z nami stanie, nie chcemy tego robić.
Wiesz co, mnie to doprowadził do szału ten gówniarz, bo on jeszcze właśnie mało nas, wiesz, wymusił pierwszeństwo, jeszcze obtrąbił, wiesz co, to nie o to chodzi, ja byłem na takim kursie takiej jazdy VIP-owskiej, wiesz, dwa takie kursy przeszedłem jak chłopcy z BOR-u, z Biura Ochrony Rządu, i ja sobie tam zdałem sprawę, co to jest 50 km na godzinę, jak myśmy jeździli na płaszczu wodnym i nagle się okazuje, co to jest 50 km na godzinę, się nagle okazuje, że nie panujesz nad samochodem, że to jest duża prędkość i sobie zdajesz z tego sprawę, wiesz, i nie to, że jestem jakimś bardzo dobrym kierowcą, czy coś takiego, no, ale ma trochę oleju w głowie, wiesz, jeszcze jak masz żonę koło siebie w ciąży, no, niech by nas uderzył, to wiesz, no to nieszczęście gotowe, nie, i to taki, a jeszcze na koniec facet się stawia do ciebie, nie, przychodzisz do niego, żeby sobie to wytłumaczyć, i on się kurwa chowa. Wiesz, starczyło mu odwagi, żeby potrąbić, a przychodzi co do czego, wiesz.
To keyboard warrior tak samo.
Keyboard, tak, i to masz tak z hejterami, nie? To jest tak, przecież pamiętasz Różala? Różala, nie?
Aha,
No to on miał taką sytuację, że jakiś tam, już nie pamiętam, to było kilka lat temu, że słuchaj, jakiś tam hejter mu go, i on go znalazł i poszedł do niego.
O, oh, wow.
I było puk, i pan zrobił kupę w Majtkina, wiesz, przy drzwiach, nie? I powiedział mu...
Ja bym chciał tak zrobić, kurde, raz.
No. I się skończyło. Yeah. I się skończyło nagle. I się okazało, że facet miał taką mordę w internecie, a jak się zapukało do niego, to zeszło powietrze.
Wiesz co, ja bym chciał tylko raz w życiu zrobić? Wiem, że tego nie zrobię, ale dowiedzieć się dokładnie, kto był ten, który mnie bił tak codziennie, tak, i tak podejść do niego teraz dzisiaj.
Ale pamiętasz, George St. Pierre miał taką sytuację, że były teraz, jak było te 25 lat UFC, to były takie krótkie dokumenty i on opowiadał, że on miał właśnie takiego gościa, który tam, wiesz, go bully, tak? To się mówi.
Bully,
I on go spotkał po latach.
Oh, wow.
I on był jakimś takim nieudacznikiem życiowym, czy coś takiego, a wiesz, a GSP już był wtedy...
Nie bym powiedział mu nic złego, nic, tylko chciałbym tak pytać się dlaczego. Rozumiesz?
Ale zobacz, jak wiele takich ludzi, oni tak naprawdę byli słabi, nie silni.
Nie, to na pewno tak jest.
Wiesz co, i w pewnym sensie, kto wie, czy nie dzięki niemu ty też nie doszedłeś do tego, gdzie jesteś.
O, na pewno.
Bo tak samo, jak o tym rozmawialiśmy, ja się nienawidziłem, ja nie lubiłem się bać tego strachu, nienawidziłem tego i to spowodowało, że mnie to pchnęło.
Ale wiesz, co mi się stało, że... Mi się wydaje, że nie wiem, może tak jest, że jak to mi się działo, że ktoś mnie tak bił, to później, jak byłem starszy, na przykład te 13, 14, 15, 16 lat, dlatego nie wierzyłem w siebie, bo dostałem w dupę cały czas.
Może.
Rozumiesz?
Ja raz miałem taką sytuację.
Czułem się zawsze, że byłem niedobry, że byłem, nigdy nie będę taki dobry w tym, czy w tym, czy w tym. Zawsze miałem taką mentalność.
Brak wiary w siebie.
Zawsze miałem. Aż dopóki nie spotkałem się z kimś, który powiedział mi inaczej, ale zawsze miałem takie uczucie w głowie, że nigdy nie jestem dobry w tym, nie jestem dobry w tym. Zawsze tak miałem.
Może. Wiesz co, ja też jestem wrażliwy na takie rzeczy. Też bardzo tego nie lubię. Miałem taką sytuację, słuchaj, w 2000 roku. Wyjeżdżaliśmy do Chin na zawody. Pierwszy raz jechałem do Chin w ogóle wtedy. I trenowałem z moim trenerem na polach mokotowskich. Już przed wyjazdem żeśmy tam się szykowali. I zobaczyłem, tam była giełda komputerowa. Chyba tak, jakaś giełda. I zobaczyłem, że trzech chłopaków złapało takiego małego chłopca, znaczy małego, no mieli po 15, 16, może 17 lat i jakiegoś takiego młodszego chłopca i tam zaczęli mu sprawdzać, wiesz, coś sobie kupił, grę czy coś. I tam go chyba próbowali okraść, słuchaj. I ja też nie poleciałem tam od razu. Wiesz, dopadłem ich, nie patrzyłem, czy ich jest trzech, czy czterech. I ten dzieciak był biedny, tak przestraszony, że nie potrafił nawet, wiesz, wycedzić słowa.
Nie.
I ja, wiesz, oni się tam wystraszyli, to było śmiesznie, ja tam poleciałem, jeszcze miałem dres reprezentacji Polski wtedy. No w ogóle, wiesz, tam by się coś stało, to bym pojechał, nigdzie bym nie pojechał. Ale słuchaj, i ten dzieciak, i oni mu też się wystraszyli, oddali to wszystko, ale pamiętam, że we mnie straszną agresję to wzbudziło właśnie, bo widziałem coś takiego i to naprawdę, wiesz co, to się w człowieku gdzieś przypominają te emocje, że ty się też bałeś, nie? Tak, czegoś
tak,
takiego.
Nie.
I pamiętam, że wtedy, ale też to nie było głosu rozsądku, tylko taka czysta reakcja.
Nie. Dziwne to jest, na przykład, jak jesteś dzieckiem i takie rzeczy masz, to na pewno coś mają z tym w starszym...
Na pewno to wpływa. Mnóstwo rzeczy z okresu dziecięcego kształtuje nas i to chyba jest też zresztą naukowo udowodnione, więc to... No ale zacznij, fighter z ciebie wyrósł, widzisz? Co, zapukasz w szybkę, nie otwierają.
Było okej.
Pan na skuterku zaczął uciekać, widzisz? Paka pokazał i odjechał.
Co myślałeś o... Oglądałeś tą walkę Woodley pomiędzy...
Tak.
Co myślałeś?
No, wiesz co, coś z tym Woodleyem...
Harris?
Yeah. Tak, coś z tym Woodleyem się od jakiegoś czasu dzieje. No nie jest to ten sam zawodnik. Wiesz co, no facet jakby nie chciał walczyć, nie? Cały czas się cofał, sam schodził pod siatkę. No, taką miał po walce, miał taką minę, jakby w ogóle się zdziwił, że on tam był, po co on wyszedł. Coś gdzieś musiało zgasnąć w tym chłopie. A miał potencjał, przecież super waleczki.
Masz, był czempionem przecież.
No właśnie, także...
Jest coś... na lepszych 150 pandów.
Super i zapaśniczo, i bokserstwo. Ale coś się musiało stać, bo gdzieś...
Pasja się zmieniła. Może. Pasja jest, żeby był piosenkarzem teraz, nie? Czy raperem,
tak?
Raperem czy czymś, nie? Że nawet sam powiedział, że próbuje w to wejść, nie? Jak się pasja zmieni w głowie, albo znajdziesz drugą pasję, ta pierwsza twoja pasja jak MMA już nie będzie tak samo. Już nie będziesz myślał tak samo,
znaczy, wiesz, jeszcze,
nie będziesz trenował tak samo.
Jeszcze MMA jest takie, że nie możesz wejść na 50%.
No nie możesz, i jak jesteś czempionem, to jeszcze gorzej, musisz dwa razy pracować,
żeby obronić to.
Bo wiesz, kto za ciebą jest i co oni chcą od ciebie, że chcą ten pas od ciebie wziąć, to oni będą trenować dwa razy tyle, co ty, żeby coś ci pokazać.
Przyjść ci to zabrać, nie?
Ja, i od razu wiedziałeś, jak na przykład pamiętam, jak miał taki wywiad, że zaczął muzykę robić, nawet wychodził na swoje walki swoją muzyką,
nie coś takiego. Tego.
I tego, no. I nawet powiedział, że to będzie próbował robić i ma jakiś album, chyba wypuścił to wszystko.
Chyba zrobił już, tak?
Ja. I to wiadomo, że jak na przykład z tym, jak z Usmanem walczył, to nie wygląda tak samo, jak wcześniej wyglądał. Teraz
jeszcze gorzej, tak naprawdę.
Eksplozywny. Eksplozywny nie był taki sam jak teraz.
Nie, i na wstecznym cały czas.
Tylko tą prawą rękę chciał rzucić.
Chciał go skontrować gdzieś tak na farta liczył, nie?
Nie było go. W clinchu nie był dobrze, w parterze nie wyszło mu nic takiego. Parter to jest na ziemi?
Na ziemi parter.
O, nie na ziemi, tylko na
clinch.
Pod siatką nie wyszło, w parterze mu nic nie mógł zrobić.
On nawet pod tą siatką to tak jeszcze było widać, że nawet takiej czutki, że on jakby nie chciał.
Ja.
To czasem widać, że jak zawodnik nie chce, nie? Albo możesz też przegrywać, ale starasz się robić, co ktoś jest po prostu lepszy. A on sam nie chciał, takie
ale
miałem wrażenie.
Ten Harris bardzo dobrze wygląda.
Nie, to w ogóle
całkowicie
nie.
Inaczej chłopak, jak zmienił wagę.
Jednak inna zupełnie inaczej.
Już nie musi tą wagę zgubować cały czas.
A zobacz, ile jednak ta waga zabija w zawodnikach potencjału.
Bardzo wielka. Ja żebym gubił 25-30 kilo, 25-30 poundów, nie? 12-13 kilo.
13 kilogramów.
Że na każdą walkę, to nie będziesz tak samo.
I to ty gubiłeś z mięśni.
I to gubiłem z mięśni. Ja byłem dużym chłopakiem, to nie było tak łatwo. To dużo woda z tego wychodzi i to nawet czy to kopówkę robisz, czy nie robisz, czy zjesz to, czy napijesz się tego, to naprawdę nie jesteś 100% jak walczysz z powrotem. To jest ciężka, ciężka robota. I ci chłopacy są jeszcze mniejsi. Też mają gorzej
zbić tą wagę.
Gorzej zbić tą wagę. To jest naprawdę trudno. I bardzo, na przykład oglądasz tych chłopaków, którzy naprawdę teraz walczą w swojej wadze, że nie biją, zbiją tak dużo wagi, dużo lepiej wyglądają.
Tak. Dużo zabiera jednak, naprawdę. Zresztą w dłuższej perspektywie to w moim przekonaniu też jest niezwykle kontuzjogenne. To się odkłada jednak.
O, jak zrobisz to 10
razy. To zobacz,
razy?
Chłopcy z tego programu KSW, oni bili tą wagę 3 razy w programie, czy 4. Nie. Tak, zobacz, oni za co chwila złamana ręka, kontuzje,
to duże problemy.
Naprawdę jest. A wracając do Jonesa, powiedz, jak to się skończy? Jak myślisz? Puszczą go? Janek się będzie bił z Reyesem? Ty widzisz?
Wszystko
zależy. Glover się ostatnio jeszcze pokazał, więc...
Ja, Glover bardzo ładnie teraz wrócił. Tak, ja myślałem, że już będzie koniec jego kariery, ten knockout był straszny.
A ja ci powiem, że ostatnio ci Brazylijczycy to jakoś tak dobrze wyglądają. Tam coś chyba jest coś dobrego.
Nowych doktorów.
Mają nowych doktorów chyba, bo tak...
Ja zmienił
powiem
doktory.
Ci.
Ja już nie mają.
No, a Aldo doktorów. Też jakoś tak zaczął mieć...
Aldo jest teraz...
Nie wiem, tak naprawdę.
Dziwnie to wychodzi, nie?
Jakiś mają z tego... Suplementy jakieś mają chyba dobre, może.
Może być, może nie.
Może być. No.
Ciekawe właśnie, szkoda, że mnie już w tym sporcie nie ma, bo chciałbym być ciekawy, co teraz jest. Teraz chłopacy,
na czym chłopaki
robią.
Chodzą, tak?
A co teraz chłopaki chowią, ile tego biorą, co biorą, jak to idzie, co teraz jest nowego.
Myślę, że to jest teraz,
bym sobie posmakował teraz, co teraz jest.
Spróbował.
O, bardzo chętnie. Bardzo, chociaż te kolana.
Na kolana
to jeszcze lepiej wyjść. No. Byśmy mogli to zrobić.
Ale podejrzewam, że to jest, wiesz, przepaść. Nie? To jeśli chodzi o ten doping taki na najwyższym poziomie, podejrzewam, że to już jest jakiś doping genetyczny, to już są rzeczy jakieś.
O, teraz stem cells, to wszystko teraz możesz włożyć.
Stem cells masz, możesz, wiesz, w Carrefourze możesz sobie kupić stem cells.
Ciekawe, ale z John Jones właśnie, wszystko zależy. Wszystko zależy naprawdę, czy to jest show, czy to jest naprawdę tak prawdziwie z sobą rozmawiają, nie?
Myślisz, że może być tak, że to jest scenariusz jakiś taki trochę?
Nie.
Z Johnem Jonesem nigdy nie wiadomo, nie?
Nie, z Johnem Jonesem nie myślę. On myśli, że on jest naprawdę prawdziwy chłopak. On naprawdę jest
Jest tam
wkurzony,
kosa między nimi.
Jest troszeczkę wkurzony, że to było powiedziane o nim. Bo troszeczkę jak to słuchasz tego, no to słuchasz, że Dana White powiedział, że on chce za dużo pieniędzy, tego wszystkiego.
Tak.
I jak nie lubisz John Jonesa i to wierzysz, co Dana White powiedział, to nie wygląda John Jones na to ładnie.
Dobrze,
a John Jones mówi, że takie rzeczy nigdy nie powiedział. Powiedział, że chce więcej pieniędzy, ale ale...
Tak, i zażądał też tych SMS-ów. Ja powiedział do White'a, jak masz, to pokaż, nie ma problemu.
Ja.
A White powiedział, mam, ale nie pokażę.
Też ciekawe to.
No słuchaj, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o dwie rzeczy w życiu. Albo dupę, albo pieniądze. Tu chodzi o pieniądze bezwzględnie.
Ale wiemy dobrze, że Jones ma dużo pieniędzy. Na pewno sobie odłożył trochę pieniędzy, że...
A, wiesz co, z jego fantazją... Ja nie twierdzę, że on przepuścił 300 baniek jak Tyson, ale słuchaj, ale to też niekoniecznie wiesz.
Kokaina i dziewczynki są drogie.
Tak?
No. Może na niego nie, ale nie wiem.
Tak słyszałeś?
Tak słyszałem, nie. A, przepraszam. A, kurde. Ja nie wiem. Chciałbym go zobaczyć, walczyć z Janem, chciałbym go zobaczyć jeszcze rematch z Reyesem, ale bym chętnie zobaczył tą walkę z tym
z Ngannou?
Ngannou bym bardzo chętnie to zobaczył. To bym walkę chciał zobaczyć więcej niż te inne walki.
Wiesz co, Miocic pokazał, że można, ale...
Ja wiem, że Jones go położy na ziemi, go kładzie na ziemi.
Raczej bym nie wiesz, taktyki nie ułożył na stójkę, nie? Ale jednak, wiesz, jest potwornie niebezpieczny. Te jego warunki fizyczne, ta dynamika, ten ostatni knockout, on nie był jakimś fajerwerkiem technicznym, ale jak on poszedł, to było zwierzę, nie? Zwierzę, to po prostu, więc to... Ja wiem, szczerze ci powiem, z tej walki może niekoniecznie z Ngannou, ale właśnie chciałem zobaczyć Janka, nie?
Gdzieś ale tam... na pewno teraz, obojętnie co się stanie, Janek będzie teraz walczył o pas.
Myślę, że tak.
No, będzie jest... albo, znaczy, wiesz, będzie to... Janek albo John Jones, albo będzie Janek albo Reyes o
W sumie o dla Janka to tak czy inaczej jest dobrze.
Nie, obojętnie z kim.
Dobrze.
Może nawet lepiej,
bo on z Reyesem już walczył, tak? Walczył, nie?
Jan?
Tak. Dobrze mówię? Tak, oni walczyli. Dobrze mówię?
To był znokatowany przy niej?
Tak.
Był knockout, tak?
Chyba tak.
Okay.
Oni tam, wiesz, a Janek w powrotach jest, on zawsze super sobie radzi, wiesz, w powrotach właśnie nawet po przegranych, tak jak Sokodżu przecież w KSW się bił na powrocie i tak dalej, ta pierwsza walka, no tak, faktycznie on tam tą nogę w fatalnym stanie, ale więc, wiesz, tak naprawdę, może to nie jest wcale źle, że tak się stanie, może jeszcze Jones wróci, to wiesz, to są pieniądze, może się tam dogadają, tak, więc to na końcu jest biznes i...
Ale popatrz, jak szybko Cejudo powiedział, że pas wydaje.
Już go nie ma.
Skusili go, ściągnęli go z tak. listy. Teraz mają już pas, bo następny walczą.
Tak. Ale widzisz, on też powiedział, chce więcej zarabiać.
Nie,
powiedział, ja wrócę, Dana White wie ile, za ile.
Nie, powiem im nie. To nie obojętnie.
Ale wiesz co, oni nie chcą zapłacić więcej, bo wszyscy wyciągną ręce.
Ale jak wszyscy komuś dadzą... są czempiony, czy wszyscy są...
Ogólnie myślę, że wszyscy. I oni się tego boją, wiesz?
Nie myślę, że wszyscy. Tylko to może ta pierwsza, drugi chłopacy może tak. Ci, co mają najlepiej, chcą na pewno więcej, czempiony. Bo widzą teraz, jak inni
jakie to są pieniądze.
W jakich pieniądze są w boksu. Bo wiesz co? Bo McGregor teraz zrobił w boksie.
Myślę, że
zrobił 10 razy więcej, niż by zarobił w normalnej walce.
Myślisz, że to się zaczęło od tego?
Zaczęło się wszystko od tego.
No zresztą tak, zobacz, teraz ilu zawodników MMA chce walczyć
w boksie. Cały czas tylko słyszysz, jak chcę z tym boks. Wszyscy tak.
Nawet teraz w Polsce będzie tak. Nawet w Polsce teraz będzie taka walka też, zawodnik MMA będzie walczył z pięściarzem.
Nie.
Więc to się zrobił taki trend może. No tak, chodzi o kasę. No. Ale też się trudno tym ludziom trudno się dziwić, że oni chcą większe pieniądze, nie?
No, nie, man, przecież ci, co w NFL futboliści, nie, czy amerykańskich futboliści, to oni zderzają się kaskiem, po 3 latach już mają koniec, już zarabiają sobie te miliony, wychodzą,
tak
koniec.
Jest.
My cały czas się zderzamy z kaskami.
Tylko, że bez kasków.
Codziennie, tylko bez kasków, i to codziennie, i to na pewno będzie miało jakiś wpływ na to nasz organizm, jak my myślimy później, jak my mamy 50 lat, 60 lat, już widzisz to powolutku.
Sam wiesz.
Już całkowicie inaczej na tym myślisz, to i chcą teraz chłopacy dostać zapłatę za to.
Dokładnie.
Wszystko.
Oni muszą zarobić na całe życie, nie?
Kurde, teraz tak się leją, jak nie wiem, te ostatnie walki...
Ten poziom jest bardzo wysoki.
Ten poziom jest taki wysoki...
Wyrównany, chciałem powiedzieć.
Jest, że oni się normalnie leją. Wspaniałe te walki teraz są, co teraz zostanie te 3-4 walki, 5-rundowe, 4-rundowe, leją
wyrównane
się, połamani są w szpitalach, wylądują po tej walce i co mają z tego?
Dokładnie.
Muszą mieć coś tego. One nawet nie mają pieniędzy, żeby na przykład ich dzieci mieli do szkoły chodzić.
No nie są to relatywnie takie pieniądze.
Nie? Nie ma w tym pieniędzy takich. A idziesz, ten jeden z boksu zarobi sobie pieniądze, jedną walkę ma 100 milionów, czy 50 milionów, tak. czy 20 milionów.
Zobaczcie, to jest kokaina i dziewczyny.
Bardzo dużo.
No, nie? Tak myślę.
Ale tego no. I właśnie o to chodzi, że i ten sport jest na takim poziomie, że wszyscy chcą oglądać go. Tyle tych biletów sprzedajemy na te sporty.
Tak, pay-per-view ile masz?
Ja, ile na pay-per-view
zobacz, wiesz? W Polsce ta gala KSW niedawno była rocznica, 3 lata temu. 56 tysięcy ludzi, Stadion Narodowy. Mhm. To pomyślałbyś kiedyś, że w Polsce MMA, które zaczynało się w pubie,
nie,
tak naprawdę, nie, w hotelu, wiesz, w pubie Champions, że to wypełni Stadion Narodowy, 50 parę tysięcy ludzi.
To jest pięknego,
wiesz, to już są naprawdę ogromne cyfry, więc no byłoby dobrze, żeby też za tym szły pieniądze dla tych chłopaków, nie? Dla wszystkich.
Ile w Polsce takich chłopak, który na przykład w 10 miejscu jest na tym, czy...
Wiesz co, zupełnie nie mam... Zupełnie tak, nie mam pojęcia, jakie są w tej chwili stawki. Ta czołówka zarabia, jak na Polskę, dobre pieniądze. Nie. Ale ci chłopcy, którzy zaczynają, to nie są jakieś nie wiadomo, wiesz, jakie pieniądze. Tak naprawdę myślę, że KSW płaci najlepiej, a są też takie, jest taka frikowa organizacja, gdzie tam podobno nieźle płacili, chociaż jak kiedyś wspomniałem o kwotach, to potem nasi widzowie wyprostowali mnie, że to wcale nie były aż takie pieniądze, więc wydaje mi się, że nie są to takie pieniądze.
Nie ma, nigdzie nie myślałem, że tak dostajesz pieniądze. Wiesz, co było dobrze, jakżem walczył? Sponsorzy. Dużo nam pomagało, jak mieliśmy sponsorów.
Zewnętrznych.
Ja miałem 3 sponsorów, supplement sponsorów miałem koszulki sponsory, że zapłacili mi te 1500, 2000 dolarów na miesiąc, żeby nosiłem ich rzeczy. Miałem sponsorów.
Odzieżowego, tak?
Odzieżowego. Ja dawali mi pieniądze, żeby nosić, plakaty, żeśmy robili. Miałem ten Science, co było wtedy, co
mieszkało. Science, te odżywki.
Ja, oni też mnie sponsorowali, to miałem supplementy od nich, miałem troszeczkę pieniędzy od nich. Miałem też te rękawice sponsor na chłopaniaczy, że nic takiego nie musiałem kupować, to było bardzo dobrze, bo wtedy naprawdę miałem ekstra pieniądze z boku, że już naprawdę nie musiałem już uczyć treningu wtedy, mogłem naprawdę pracować jako fighter.
Ale wiesz co, ja jako trener miałem też sponsorów przez wiele lat i na początku jak zaczynałem, to wspierało mnie Manto w ogóle, później Pitbull, przez właściwie do końca swojej pracy pracowałem z Pitbullem. Miałem, słuchaj, też taką firmę Professional Fighter, która mi sprzęt teraz przecież nam pomaga, Strong Cloud. Słuchaj, miałem, może nie byłem najlepszą twarzą, ale byłem sponsorowany przez Body Chiefa, firmę, która bardzo pomaga słuchaj, sportowcom w MMA, taka firma cateringowa, więc ja może nie byłem najlepszym przykładem, ale bardzo, słuchaj, mi też pomogli, bardzo serdecznie pozdrawiam Marcina i całą firmę, bo naprawdę super, ile mi pomocy dla zawodników, słuchaj, to super, zresztą teraz zrobili też, pomagali dla Cancer Fighters. Także naprawdę super, więc to nawet przez jakiś czas, słuchaj, byłem sponsorowany przez New Balance. Pamiętam to.
New Balance?
Tak. Mieliśmy buty, cała moja rodzina, wiesz co, i jest dużo łatwiej, jest fajnie, wiesz, to rzeczywiście jest ogromna pomoc, także ci sponsorzy zewnętrzni, to myślę, że bez nich tak naprawdę dziś zawodnicy by sobie nie radzili, a niestety ci zawodnicy w UFC mają bardzo ograniczone to, ale słyszałeś, że kończy się umowa,
koniec roku.
Wiesz co, ja myślę, że będzie Under Armour. Że oni się dogadają, bo tam, wtedy tam jakaś też była historia właśnie między Daną White'em, że oni tam się wstali od stołu i tam jakieś były nieprzyjemna sytuacja, ale myślę, że Under Armour powalczy o to i że oni będą chcieli w to wejść.
Bardzo ładnie. Dobre rzeczy.
Dobre, no ale pytanie, czy znowu nie będzie to wyłącznościowy kontrakt, który będzie uderzał w zawodników?
Będzie.
Więc
na pewno, że będzie.
Wracamy do tego, że wiesz.
Że będzie. Przecież to, ja że już mówiłem o tym, że ja żebym wyszedł, jak to wszystko weszło. Że już nie brałem udziału w tych walkach, jak byłem na Reeboku, ale pamiętam, jak ja bym w pierwszą walkę, jakbym na Reeboku walczył, bym dostał tylko 5 tysięcy.
Mniej.
Chyba, no,
ty miałeś już w kontrakcie, byś miał wyżej, byś miał, nie miałbyś tej minimalnej stawki. Tak.
Minimalne było 3000 chyba, później było 5 czy 7, ty bym gdzieś tak dostał około 7 czy 5 tysięcy.
Tak.
A przed tą walką mocno w stanie dostałem 22 tysiące jako sponsorów. No tylko za tą walkę, że miesięcznie, tylko zostawałem już 20 tysięcy za tą walkę.
Ja pamiętam, jak pracowałem z zawodnikami na początku, też trochę tak menedżersko pomagałem, to te pieniądze od sponsorów potrafiły być dwukrotnie dwukrotnie większe niż płatność za walkę.
Dużo nam pomogło, bardzo dużo rodzinie
pomogło. Od promotora, także to naprawdę było bardzo, bardzo ważne, wiesz. Mhm. Tym bardziej, że też ludzie sobie nie zdają sprawy, jak kosztowne są przygotowania. Mhm. To za wszystko musisz zapłacić.
Będzie teraz ciekawie, co się stanie z tym wszystkim. Po tej pandemii, co się teraz stanie z tym COVID, jak to wszystko, te biznesy wrócą.
Wiesz, ile gymów tam na pewno
finansowość teraz siedzi, że nie.
No zobacz, ile firm w Dubaju w branży fitness, 7 sieciowych firm się zamknęło, nie?
Nie, nie, 5 czy 6 tych firm fitnessu się zamknęło.
Zamknęło, nie? I to nie mówimy o jednej siłowni, tylko Gold Gym się zamknęło,
padło. Gold Gym zbankrutował, tak. Ja i tam czterech innych też. No. Te crossfy tutaj koło nas poszło też. Teraz wczoraj dowiedziałem się, że nowy też poszedł, a Engine poszło też.
Wow.
Teraz dużo trenerów szuka roboty i dużo menedżerów szukają roboty. Jest naprawdę...
To trudna sytuacja, bardzo tak jak rozmawialiśmy dzisiaj.
Bardzo gorąco też jest. Holy shit.
Daj spokój, jest naprawdę gorąco. Słuchajcie,
40 co?
No dzisiaj 39 było. Nie?
39 stopni.
Dzisiaj 12:39. Ja teraz pracuję już tylko na JBR, więc sobie spacerkiem przechodzę.
Ale to jest najgorsze 5 minut swojego dnia.
Najgorsze. To jest sauna.
Jest sauna.
To jest sauna.
Tak jest.
To wiesz, to jest duże przeżycie, nie? Ja się już w sumie przyzwyczaiłem, ale to i tak nie jest do przyjęcia. I zobacz, mamy tak naprawdę początek czerwca. Yeah. Jeszcze mamy przed sobą lipiec,
jeszcze
sierpień.
Tak będzie.
Będzie ciepło. Będzie ciepło. I nawet nie możesz wyjść, na razie przecież jest wszystko pozamykane. Wciąż chodzimy w maseczkach.
A my się wydaje, że to się zmieni za niedługo.
Ja ci powiem szczerze, że ja pracowałem wczoraj w klubie i miałem dwóch klientów i tam wytarczowałem około 20 rund w maseczce, nie? Mhm. To nie jest fajne.
No.
Ale gorzej się czuję, jak idę na ulicy w masce, niż jak musiałem skakać w klatce z tarczami. Bo oddychanie w tym powietrzu, wiesz, to jest...
Ale dzisiaj przyszło, że już nie musisz nosić maski, jak robisz trening.
Właśnie widziałem, że tam jest na końcu napisane, że jak masz aktywność fizyczną w środku, nie, że nie możesz.
Wiesz dlaczego?
Nie.
Bo chłopcy w Chinach, z dwóch chłopaków, małe dzieci zginęło w Chinach przez to, że nosiło masce w klasie fitnessową. I gdzieś w innym państwie ktoś też zginął, czy miał coś z płucami zrobione przez to, że nosił maskę.
Nie, to, że jest niezdrowe, to mówią lekarze, mówią wprost, nie? Że noszenie tego jest niezdrowe. Zresztą to jest logiczne tak naprawdę, nie? Więc, ale to fajnie, bo powiem ci szczerze, że wczoraj, nie dość, że wiesz, człowiek się tam spoci, poskacze, ale wiesz, jak trzymasz tarczę, to ci ta maska tu spada, nie możesz tego poprawić, wiesz. Nie dość, że jest problem z oddychaniem, to
Było to
duże wyzwanie. Mhm. Niemniej jednak na zewnątrz, jak się idzie w tej masce, ja w ogóle dzisiaj pojechałem zabrać swoje rzeczy z Business Bay i pierwszy raz od dłuższego czasu jechałem metrem. I słuchaj, większość tych ludzi jest jeszcze wciąż tak przerażona, że oni są w tych gumowych rękawiczkach.
Yeah.
I wiesz, widać jak woda tutaj na końcu tego palca, wiesz, już im się zbierają takie kondoniki wody, wiesz. I ja mówię, matko boska, maski, coś tam przerażeni, wiesz, jak za blisko jesteś, to podchodzi ochrona i cię oddziela.
Idziesz do sklepu, możesz wejść do sklepu z książkami, popatrzysz na książki bez rękawiczek, a pójdziesz sklepem z jedzeniem, musisz rękawiczki założyć. Co to jest za różnica?
Czy na książce nie siądzie?
Albo, popatrz, ja trenuję, najwięcej pluję i jestem najwięcej mokry, jak moje serce jest w górze, maskę mogę ściągnąć, ale
wtedy najwięcej przecież
pluję, mam maskę ściągnąć, ale mam założyć maskę, jak nie pluję.
Tam jest więcej znaków zapytania tak naprawdę.
Ciekawy świat.
Tak, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Widzimy się, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiaj żeśmy tak pogadali na 1000 tematów i na żaden właściwie, ale mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i trochę śmiechu też było, także serdecznie Was pozdrawiamy i co, mam nadzieję, że już tak regularnie za tydzień nam się uda,
nie? Za tydzień na pewno zrobimy. Nagramy. Teraz za tydzień będziemy mieć normalny układ pracy.
Tak, harmonogram.
Będziemy wiedzieć dokładnie, kiedy to zrobimy.
Tak jest, ściskamy serdecznie. Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo, Was z gorącego Dubaju. Hej.